wstępnie zaopatrzonych już rannych z pola walki i albo z miejsca wypadku, a myśmy mieli zrobić część tak zwaną szpitalną, czyli tą, która zabezpieczy pacjentów już do dalszych działań.
W ćwiczeniach uczestniczyli komandosi z jednostki w Lublińcu. Teraz zmieniamy temat. Jasne zadawanie pytań, sprawdzanie odpowiedzi, umiejętność poprawiania poleceń oraz krytyczne myślenie. To kluczowe umiejętności w zakresie upskillingu przy wykorzystaniu AI. Upskilling, czyli ciągłe uczenie się tych umiejętności, staje się dziś jednym z najważniejszych trendów na rynku pracy. A w TOK FM pytamy, jak sztuczna inteligencja zmienia życie Polek i Polaków. O ABC współpracy z algorytmami już teraz Szymon Kępka.
Współpraca z AI daje efekty, gdy traktujemy ją jak rozmowę, a nie jak jednorazowe pytanie i odpowiedź. Trzeba najpierw jasno powiedzieć, czego potrzebujemy, im precyzyjniej, tym lepiej. Potem sprawdzamy, co wygenerowała sztuczna inteligencja i poprawiamy nasze polecenie, jeśli wynik nie jest wystarczająco dla nas dobry. Ale trzeba uważać, bo generowane treści nie giną w otchłani danych. Aleksandra Wójtowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Cokolwiek tam wpiszemy, tak? Czy to będą dane o tym, jak się czujemy, czy dane o tym, takie informacje o tym, że mamy romans, nie wiemy, co z tym zrobić, czy informacje o tym, co dzieje się u nas w pracy. No to wszystko to znajduje się w tym silniku generatywnej sztucznej inteligencji.
Istnieje funkcja, która pozwala zdecydować, czy twoje dane i rozmowy mogą być wykorzystane do trenowania modeli AI. Te opcje można dowolnie włączyć i wyłączyć, ale nie oznacza to, że system w ogóle nie przetwarza naszych danych, a w praktyce ogranicza to jedynie możliwość trenowania przyszłych modeli AI. Szymon Kępka, TOK FM.
Na kolejne informacje w TOK FM za niespełna godzinę bez wykorzystania sztucznej inteligencji, a teraz czas na pogodę. Poniedziałek przyniesie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni w Białymstoku przez 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Krakowie, 19-20 we Wrocławiu i Rzeszowie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy kolejną seksaudycję. Przy mikrofonach Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
I Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
Dziś będziemy rozmawiać o andropauzie. O andropauzie, czyli o takim momencie w życiu, ale również o konkretnych zmianach, które dzieją się z ciałem mężczyzny, i o tym wszystkim będzie z nami rozmawiał i będzie to z nami i z Państwem również omawiał nasz specjalista Piotr Świniarski, czyli androlog, czyli urolog z kliniki Menvita w Warszawie. Też osoba, która bardzo fajnie tłumaczy takie rzeczy, które mogą wydawać się trudne, i dlatego zachęcamy Państwa już teraz do zadawania pytań o tym, co Państwa nurtuje, o tym, czego Państwo są ciekawi, jeżeli chodzi o zjawisko andropauzy, jeżeli chodzi w ogóle o kwestie związane z męskością, testosteronem, biologią, aktywnością seksualną, energią, witalnością, i o tym wszystkim będziemy dzisiaj w programie rozmawiać. 22 44 44 044, to nasz numer telefonu. Zapraszamy Państwa do dyskusji. Piotrze, bo andropauza jest takim pojęciem, które można zdefiniować z jednej strony, ale z drugiej strony jest dużo kontrowersji wokół tego zjawiska i czasami można naprawdę za bardzo, za dużo powiedzieć w momencie, kiedy staramy się opisać to zjawisko. Proszę cię bardzo, żebyśmy zaczęli tę dyskusję od tego, żebyś opowiedział nam wszystkim, czym jest andropauza, jak ją definiujemy i jak ją rozpoznajemy.
Dobry wieczór Państwu. Myślę, że warto zacząć po pierwsze od tego, co to jest andropauza, skąd się wzięła nazwa. Bo andropauza to kalka językowa od menopauzy, która jest znacznie bardziej powszechnie znana. Natomiast tutaj w tych wszystkich objawach związanych z andropauzą, tak naprawdę nie mamy takiej pauzy, jak jest u kobiet ostatnia miesiączka, to u mężczyzn te wszystkie objawy związane z zaburzeniami, można powiedzieć, hormonalnymi, czy ze spadkiem testosteronu związanym z wiekiem, one są bardzo rozciągnięte w czasie. Czyli to nie jest tak, że kiedy przekraczamy 40, 50, 60 czy 70 rok życia, to w tym momencie wszystkie nasze hormony męskie, wszystkie androgeny idą w dół i każdy z mężczyzn ma objawy andropauzy. Dlatego warto też podkreślić, że najwyższy poziom testosteronu, najwyższe stężenie testosteronu mężczyźni mają w wieku 25-30 lat. I od tego momentu średnio statystycznie około 1-3% rocznie tracimy tego testosteronu. Ale to nie jest tak, że każdy z nas dojdzie do takiego poziomu testosteronu we krwi, że będzie miał te objawy andropauzy.
Czyli to nie jest tak, że u każdego mężczyznę w pewnym momencie życia to czeka?
Właśnie, że nie, bo około tylko 20% mężczyzn powyżej 60 roku życia będzie miało objawy związane z andropauzą. Objawy związane z andropauzą możemy podzielić na trzy takie główne obszary. Na sferę organiczną czy cielesną, na sferę psychiczną i na sferę seksualną. W sferze fizycznej będzie to spadek masy mięśniowej, wzrost ilości tkanki tłuszczowej, spadek gęstości kości, spadek siły, wydolności fizycznej. W sferze psychicznej będzie to zwiększona męczliwość, zwiększona labilność emocjonalna, trudność w podejmowaniu decyzji.
Smutek?
Tak,
mniej energii?
Dokładnie tak. Mniej takiej
snu.
Energii życiowej, zaburzenia snu. W sferze seksualnej będą to zaburzenia erekcji, spadek libido, mniej myśli o seksie, więc to będzie wiele różnych objawów i często są to objawy dość niespecyficzne. Ale tutaj z andropauzą wiąże się jeszcze taki haczyk, który jakby jest w tym, że z jednej strony objawy, które mogą być związane z andropauzą, mogą też tak naprawdę być objawami innych problemów, innych schorzeń. Czyli na przykład jeśli ktoś ma obniżony nastrój, stany takiego trochę smutku, subdepresyjne, to nie oznacza, że już ma na pewno andropauzę, bo może mieć faktycznie stan przeddepresyjny czy depresję.
Ale może być też na przykład skrajnie zmęczony, wyczerpany fizycznie pracą, ponieważ ciągle pracuje, ogranicza sen, ogranicza ilość diety, tej właściwej diety i w związku z powyższym może dojść do wniosku, że skoro 10 lat temu, nie wiem, był w stanie znieść tempo życia, które ma, to czy to przypadkiem nie oznacza, że już zaczyna się andropauza? W związku z powyższym, no trzeba tego testosteronu więcej.
Bardzo ciekawie, że powiedziałaś o tym stanie, o tym objawach, ponieważ ja w swoim gabinecie właśnie takich mężczyzn obserwuję, którzy opowiadają głównie o utracie sprawczości, utracie energii i oczywiście rzucone jest na tapet też pytanie o andropauzę. Natomiast też często nakłada się na to na przykład szczyt aktywności zawodowej, zmiany w relacji. Tam bardzo wiele elementów się pojawia, które przeciążają też system i dotychczasowe sposoby radzenia po prostu nie wystarczają. I łatwo to połączyć. Pewnie to spadek testosteronu. I tam się zaczyna cały szereg różnych informacji i to trzeba sprawdzić, ale to nie wszystko będzie kumulować się w tym haśle menopauzy.
W jakim wieku to może się zacząć? To jest, my rozmawiamy o mężczyznach, którzy mają lat 30+, 40+, 60+, bo to, o czym ty, Robert, mówisz i co ja też widzę w gabinecie, to są często mężczyźni, którzy właśnie są między tym 40-60 rokiem życia, którzy gdzieś szukają przyczyn tej mniejszej aktywności, mniejszej sprawczości. Więc o jakim wieku my mówimy?
Znaczy, tutaj należy podkreślić, że andropauza będzie na pewno występowała częściej wraz z wiekiem. Czyli na pewno częściej ją zaobserwujemy u 60-latków niż u 50-latków. Ale pierwsze objawy mogą być już w wieku 30 paru czy 40 paru lat. Więc to nie jest tak, że jeśli mam lat 40, to na pewno mnie nie dotyka już andropauza. Bo wszystko zależy od tego, z jakiego poziomu hormonów my wychodzimy na start, czyli jakie konkretny mężczyzna ma poziomy stężenia testosteronu w wieku lat 20, 30 czy 40, ale to, co też warto podkreślić, to to, że andropauza to nie jest sam spadek testosteronu. Andropauza to jest spadek wydolności całej osi hormonalnej, czyli podwzgórze, przysadka, testosteron, jądra produkujące testosteron, czy receptor androgenowy. Więc to nie jest tylko i wyłącznie sam spadek testosteronu. Ale też tutaj, tak jak Robert wspomniałeś, niestety, ale mężczyźni wierzą w testosteron jak w niepodległość. Czyli cokolwiek złego mi się dzieje z moim ciałem, z moją psychiką, czy z moją seksualnością, na pewno mam za mało testosteronu. I to powoduje, że często oni przychodzą do mnie do gabinetu i mówią: proszę mi podnieść testosteron, bo źle się czuję, bo mam zaburzenia erekcji, bo mam jakieś objawy, które mogą być związane z andropauzą. A często tak naprawdę, jeśli ten facet zadba o siebie, będzie się lepiej wysypiał, będzie miał mniej stresu, będzie miał lepszą proporcję praca do wypoczynku, będzie zdrowo się odżywiał, co najważniejsze, zredukuje masę ciała, nie będzie otyły, nie będzie miał nadwagi, tylko będzie miał obwód pasa poniżej 94 cm, będzie miał codzienną aktywność fizyczną, to nagle się okaże, że on ma więcej energii, ma więcej testosteronu i nagle te zaburzenia erekcji, które się pojawiły, mogą zniknąć. Przynajmniej na jakiś czas.
22 44 44 044 to nasz numer telefonu. My dzisiaj jesteśmy z Państwem na żywo w studiu Radia Tok FM i rozmawiamy o andropauzie, o zjawisku, o którym wydawałoby się już sporo zostało powiedziane, ale ciągle jednak chociażby zastanawiamy się, czy andropauza to jest niski testosteron, czy to jest zespół objawów, czy być może jedno i drugie. Bo czy można mieć, Piotrze, andropauzę przy prawidłowej wartości testosteronu?
Możemy mieć andropauzę przy prawidłowej wartości testosteronu z tego względu, że normy, które są laboratoryjne dla testosteronu, po pierwsze są różne dla różnych laboratoriów, czyli każdy laboratorium może mieć delikatnie inne te normy, a dwa, że jeśli mamy w normie testosteronu, ale w dolnych granicach, to to już może oznaczać, że dany mężczyzna może mieć pewne pierwsze objawy związane z niedoborem testosteronu czy z andropauzą, tak? Bo jeśli dodamy do tego słabszą stymulację ze strony podwzgórza, ze strony przysadki, słabszą pracę jąder i mniejszą odpowiedź ze strony receptora androgenowego, to sumując te wszystkie rzeczy, mogą już się pierwsze objawy pokazać.
Ja mam pytanie, ponieważ mówimy o testosteronie i to, co ja słyszę, to jest taki moment zbadania tego testosteronu właśnie po 40 roku życia jako pierwszy raz. No i teraz wróćmy do tego, bo mówisz o czymś takim, że jednak to sprawdzenie, jaki jest ten poziom wyjściowy, a nie odwoływanie się tylko do tego, co jest w normie laboratoryjnej, ma ogromne znaczenie. Czyli kiedy powinniśmy rozpocząć badanie na przykład testosteronu?
Tak, że warto właśnie sobie regularnie na przykład sprawdzać moją dynamikę testosteronu.
Ja myślę w ten sposób, że zawsze warto znaleźć z tego tak zwany złoty środek. Czyli to nie jest tak, że w ogóle mamy sobie go nie oznaczać do 40, czy do 50, czy do 60 roku życia. Warto go zrobić nawet mając lat 25 czy 30, żeby wiedzieć, jaki poziom testosteronu mieliśmy w tym wieku, ale też nie warto wierzyć ślepo w wynik, który dostajemy na papierze z laboratorium, że to jest już odpowiedź, jaka jest przyczyna wszystkich naszych problemów. Bo niestety mężczyźni często tak wierzą, że przychodzą, pamiętają, że mam słaby poziom, mam niski poziom testosteronu, to już musimy zacząć leczenie.
A ja wtedy mówię... Ale spadł mi o 5% na przykład w porównaniu z zeszłym rokiem.
Na przykład. A warto to podkreślić, że po pierwsze, poziom testosteronu waha się w ciągu doby. Czyli mamy najwyższy rano i najniższy wieczorem, a w ciągu nocy on się odbudowuje, ten jakby z powrotem wzrasta. Po drugie, nasze codzienne życie ma wpływ na to, jaki będziemy mieli poziom testosteronu. Jeśli mamy dużo aktywności, jesteśmy dużo na powietrzu, mamy dużo ćwiczeń siłowych, dużo sportu, seksu, to wtedy ten testosteron będzie wyższy. Ale jeśli mamy okres zimowy, kiedy mała aktywność, mało snu, no to wtedy może być on niższy.
Robert, bo mam wrażenie, że taka wizja, że w pewnym momencie ta funkcja wydzielnicza jąder będzie się zmniejszała, uprośćmy to w ten sposób, jest czymś, co dla wielu mężczyzn jest takim nieuchronnym czymś, z czym prędzej czy później będą musieli się zmierzyć. I mam wrażenie, że dla wielu osób jest to coś takiego, takie oczekiwanie na ten moment, że to już, albo że to prędzej czy później nastąpi, co może utrudniać też takie przyjęcie swojej seksualności taką, jaka ona jest, albo na przykład przyjęcie tego, że moje ciało nie będzie zawsze doskonałe.
To bardzo ciekawe, bo oczywiście testosteron zrobił ogromną karierę. To jest to już hormon oczywiste jest, ale to jest symbol. To jest symbol, to jest miara męskości. Jakiekolwiek zmiany już będą też dla wielu osób rezonować z tym, co jest elementem wręcz ich tożsamości. I ja to w gabinecie również słyszę, no bo tak jak mówisz, jest ta zmiana, co powiedziałeś ty, Piotrze, czy później ty, Olu, że ta zmiana o 5% nagle jest zmianą wręcz ontologiczną, że to utrata
to
czegoś.
Jest, to już nastąpiło.
Ale
to już
w ogóle jakakolwiek zmiana.
Muszę to zatrzymać, ten proces, bo on się będzie pogarszał.
No, to, co ja też właśnie widzę, że pacjenci w cudzysłowie uzależniają swój poziom samopoczucia od wyniku z laboratorium. Czyli jeśli dostają wynik z laboratorium, którym pokazuje, że jest dobry testosteron, no to wszystko jest w porządku, to znaczy, że faktycznie może miałem ostatnio trochę stresu. Ale jeśli dostają niski poziom testosteronu, ale w normie jeszcze, to mówią, nie, no to już jest, to już koniecznie jest andropauza i nie widzą tego, że mają zły tryb życia, dużo stresu, dużo pracy, mało snu, mało wypoczynku i już cała wina jest zrzucona na testosteron, a nie na to, jak oni się na co dzień prowadzą.
No bo to łatwiej. Łatwiej sobie zrobić to badanie i od razu znaleźć odpowiedź, ale to, co ty powiedziałeś, to, co my wielokrotnie w naszej audycji podkreślamy, że zadbanie o zdrowie seksualne to jest zadbanie o generalną jakość życia, o generalną kondycję zdrowotną, a ten element seksualności jest elementem tej całej układanki, a nie jest czymś ekskluzywnym i nagle odrębnym od całego ciała.
Ale Robert, nie masz takiego poczucia, że to jest rozmowa też o lęku tak naprawdę. O lęku, że będę już teraz z każdym rokiem tracić coś coraz bardziej i dlatego muszę wyłapać ten moment, kiedy jeszcze mogę ten proces zatrzymać, albo kiedy mogę ten proces spowolnić, bo
no
mam
tę
wrażenie,
magiczną substancję, która mi krąży w organizmie, która jest witalna.
Takie, też godzenie się z jakąś utratą, która się zaczyna i która następuje. I dlatego mam wrażenie, że to jest z jednej strony, tak jak ty, Piotrze, mówisz, ten proces taki bardzo biologiczny, ale z drugiej strony to jest też lęk, żeby właśnie złapać ten moment i takiej nieuchronności przed pewną wytracaniem pewnych funkcji naszego organizmu.
Tym bardziej, że to bardzo silnie wiąże się z poczuciem sprawczości, bo te utraty to w dłuższej perspektywie to będzie tam mniejsza energia, mniejsza witalność, no i to odbije się między innymi na sprawczości, a dla wielu mężczyzn sprawczość jest taką kategorią fundamentalną w ocenie męskości.
No tak, tylko tutaj jak już Ola poruszyłaś właśnie to, że od początku my możemy nad tym zapracować, żeby ta andropauza nas nie dopadła. Czyli to, czy dopadnie nas andropauza, my możemy zmniejszyć ryzyko tej andropauzy, pracując nad swoim zdrowiem nie mając lat 50 czy 60, tylko pracując już od 20 czy 30 roku życia. Czyli jeśli do 50, 60 będę zapuszczony z dużym brzuchem, ciągle w stresie, to mnie faktycznie może ta andropauza dopaść.
No, ale jeśli mam lat 20, to myślę, że jestem niezniszczalny. No.
Jak mamy lat 20, jesteśmy niezniszczalni, a kolejna rzecz, że mężczyźni nie akceptują tego, że się zmieniają i myślą, że tą sprawczość, energię i witalność, i libido, i erekcję, którą mają w wieku lat 20, będą mieli po wsze czasy. I ten moment, w którym oni dostrzegają, że przestają już być tak wydolni, jak mieli lat 20, no to często jest dla nich taki, no, trudny moment, tak bym to powiedział, bo to, co ja też widzę w gabinecie, oni mówią, proszę mi przywrócić erekcję do tego poziomu, który był, jak miałem lat 20. Ja mówię, no ale tego fizycznie się już nie da zrobić. Ma pan 50, 60 i naturalne procesy starzenia się organizmu, naczyń, nerwów i wydolności całej hormonalnej, wszystko nam powoli się starzeje.
I to jest, myślę, taki ważny moment, w którym w tej naszej rozmowie, że nawet jeżeli ten proces, on w perspektywie może nastąpić, to nie jest tak, że my musimy biernie na niego czekać, prawda? Tylko, że są
możemy rzeczy, mu w cudzysłowie w jakimś sensie zapobiegać.
Mhm. 22 44 44 044 zapraszamy do dzwonienia, zapraszamy do zadawania pytań nie tylko mężczyzn, tylko osoby, które również, na przykład, towarzyszą swoim mężczyznom. mężczyzną w tym procesie, obserwują ich, często też dbają o ich zdrowie, może nawet bardziej niż oni sami. Czyli mówię o partnerach, mówię o partnerkach naszych mężczyzn. 22 44 44 044. A teraz chciałabym trochę przekornie. Czy im więcej testosteronu, tym lepiej?
Niestety, ale tak myśli większość mężczyzn.
No właśnie, to teraz uporajmy się z tym mitem.
Wyznając zasadę złotego środka, źle jest, kiedy mamy za mało testosteronu i źle jest, kiedy mamy za dużo testosteronu.
No i teraz pewnie rozdzwonią się telefony, prawda? No bo wydaje mi się, że jednak to jest taka substancja, która ma takie przekonanie, że im więcej testosteronu, tym będziemy silniejsi, sprawniejsi i bardziej witalni.
Myślę, że wystarczy zaobserwować kolegów naszych z siłowni, którzy korzystają nie tylko z testosteronu, ale z różnego innego rodzaju substancji anabolicznych, sterydów anabolicznych, którzy mają bardzo dużo tego testosteronu, mają pewien charakterystyczny wygląd, mają dobrą, dużą masę mięśniową, ale jednocześnie zmienia to ich ciało, powoduje przerost serca, mięśnia sercowego, powoduje wyższe ryzyko zawału, powoduje wzrost hematokrytu, wzrost hemoglobiny, czyli ryzyko czerwienicy, ale także powoduje zmiany psychiczne. To, co my często zauważamy, to jest to tak zwana wieża ciśni, czyli bardzo krótki ląd, bardzo szybkie odpalanie się, i czyli ten wysoki poziom testosteronu, on nie jest obojętny dla organizmu. Ja zawsze mówię, że jeśli jesteśmy w normie lub nawet nieznacznie ponad normą, to jest okej, ale jeśli mamy 3-4-krotnie wyższy poziom testosteronu niż norma, to już nie będzie dobrze.
A 3-4-krotnie to tak naprawdę często nie jest ta granica, którą przecież obserwujemy, bo często te wyniki wręcz są nieoznaczalne, tak dużo.
Dlatego podkreślam, takim pacjentom trzeba zawsze prosić o dokładne oznaczenie poziomu.
Mamy telefon, dodzwonił się do nas pan Maciej z okolic Wrocławia. Dobry wieczór, panie Macieju.
Dobry wieczór państwu. Ja chciałem pozdrowić sobie mojego kolegę Michała, który właśnie słucha tej audycji.
Pozdrawiam również.
Ja chciałbym, tak, i ogólnie chciałem się spytać, jak jako taki młody człowiek właśnie można zadbać o to swoje zdrowie w kontekście tej andropauzy i jaki wpływ mają też na to jakieś właśnie używki, na które no jesteśmy narażeni po prostu też jako młodzi ludzie. Mówię o takich legalnych raczej środkach i chciałem się właśnie spytać, jaki to może mieć wpływ na tą docelową andropauzę, no bo wiem, że to zdrowie właśnie, masa ciała, tak, to mówili państwo i takie ogólne wskaźniki zdrowotne, to jest podstawa, żeby utrzymać tą, żeby tą andropauzę hamować, tak.
Bardzo fajne pytania, bardzo dziękujemy. Już z tymi dwoma elementami postaramy się uporać. Czyli pierwsze pytanie, co zrobić, żeby zapobiegać albo żeby odraczać? To podsumujmy ten pierwszy element, pierwszy etap naszej rozmowy. A dwa, używki. Nasz słuchacz powiedział o... Panie Macieju, czy mogę poprosić pana o przyciszenie radia? Bo słuchać chyba nas, więc lepiej by było, gdyby pan troszkę przyciszył.
Przyciszyłem. Bardzo dziękuję. Okay, tak?
Tak, bardzo dziękuję. Czyli to jest jedno pytanie, a dwa używki, czyli te legalne, ale myślę, że dobrze, żebyśmy poruszyli również
te mniej legalne.
Te ciekawsze, czy, w cudzysłowie oczywiście, czyli te nielegalne. Piotrze.
Pierwszy punkt, czyli co robić? Myślę, że podstawowe zasady zdrowego trybu i stylu życia, które pozwolą nam mieć codzienną aktywność fizyczną i aerobową, i oporową, czyli siłownia, ćwiczenia, około 60 minut dziennie, jak się da, czasem to nawet dłużej, to jest podstawa w zakresie aktywności fizycznej. W zakresie żywienia, masy ciała, utrzymanie po prostu właściwej masy ciała bez nadwagi, bez otyłości, z obwodem pasa poniżej 94 cm. to, co jest bardzo istotne, sen. Sen, wypoczynek, regeneracja. Tego snu powinno być tyle, żeby nasz organizm sam się dobrze zregenerował, a nie żebyśmy mu codziennie budzikiem wydzielali te godziny snu, które można, że tak powiem, dostać. To, co kolejna jest istotna rzecz, to jest oczywiście unikanie wszelkiego rodzaju stresów. Stresy będą nam obniżać poziom testosteronu, to na pewno. No i dochodzimy do punktu pod tytułem używki. I wszelkiego rodzaju używki, i te legalne, papierosy, alkohol, i nielegalne, narkotyki wszelkiego rodzaju, ale ja bym tutaj szczególnie zwrócił uwagę właśnie na te sterydy anaboliczne, testosterono dostępne na siłowni. Wielu młodych ludzi w wieku lat 20-20 paru chce zdobyć dobrą sylwetkę, ładną. Sylwetkę Apolla, bo uważa, że to im otworzy wiele dróg, kariery, możliwości nawiązywania nowych znajomości, lepszego samopoczucia, większej pewności siebie. I te incydenty mają czasami kilka miesięcy, czasami kilka lat, ale często wtedy ci młodzi mężczyźni nie zdają sobie sprawy, jaką szkodę właśnie dla układu hormonalnego robią te okresy sterydów anabolicznych. Bo niestety nawet krótki incydent może nam trwale rozregulować całą oś hormonalną. Z drugiej strony są sytuacje i przypadki, że ktoś bierze prawie że bez przerwy przez 10 lat, odstawia i wszystko wraca do normy. Ale raczej to należy traktować w kategorii wyjątku niż reguły. I potem ci mężczyźni wracają do mnie do gabinetu po paru latach, wtedy kiedy starają się o dzieci, wtedy kiedy po odstawieniu sterydów i anabolików ich własny testosteron nie wraca do normy i potem się okazuje, że oni muszą wejść na testosteronową terapię zastępczą nie w wieku lat 70, czyli normalnie wtedy, kiedy by dopadła ich w cudzysłowie andropauza, tylko w wieku lat 30 paru czy 40, bo już te jądra nie są w stanie produkować naturalnie testosteronu.
Ale ja mam pytanie do tych substancji.
Bo panie Macieju, bo jeszcze zdaje się pan z nami jest, prawda? Mamy pana jeszcze na linii?
Tak, cały czas jest.
Panie Macieju, bo zastanawiam się, bo powiedział pan o używkach, a czy może pana interesuje jakaś konkretna używka, którą chciałby pan, żebyśmy teoretycznie oczywiście omówili?
To zasadniczo no jest taka jedna używka, mogę tutaj się podzielić.
Tylko może bez nazw firmowych, tak?
Tak. Pewnie, nic tu nie będziemy reklamować. Chodzi mi o saszetki nikotynowe.
A okej, o nikotynę, dobrze. Nikotyna. Czy będzie miała wpływ na andropauzę?
Dokładnie.
Nikotyna na pewno będzie nam negatywnie wpływała przez ponad 200 substancji smolistych, które są w papierosach. To one mogą raz być jako czynniki onkogenne, czyli zwiększać ryzyko wielu rodzajów nowotworów. Kolejna rzecz, sama nikotyna w sobie obkurcza nam naczynia. A jeśli obkurcza nam naczynia, to bezpośrednio po wypaleniu papierosa przez kilkanaście minut te naczynia będą bardziej obkurczone, a jeśli trwale, rutynowo, codziennie palimy, no to będzie to nam dodatkowo stale zmniejszało światło naczyń, a przez to mogło powodować pogorszenie ukrwienia jąder.
Także odradzamy. Generalnie saszetki nikotynowe to jest też dosyć duża ilość substancji dostarczona do organizmu w krótkim czasie, co też może powodować
zmiany. No właśnie, to mnie ciekawiło bardzo też. Tak,
co też na poziomie poznawczym, na poziomie emocjonalnym i takich reakcji naszego organizmu będzie miało istotne znaczenie. To jest jedna rzecz. A dwa, my musimy też pamiętać, że nasz mózg posiada pewną niesamowitą zdolność adaptowania się do warunków, które podajemy. I teraz, jeżeli będziemy regularnie podawać jakąś substancję, to nasz organizm będzie uznawał ją za nową stabilną sytuację, nową okoliczność, do której się powinien zaadoptować i będzie przestawiał różnego rodzaju procesy, zarówno emocjonalne, ale też biologiczne, do tego nowego poziomu bazowego. I później może się okazać, że będzie bardzo trudno te mechanizmy z powrotem ustawić w taki sposób, jak powinny one wyglądać, kiedy nie stymulujemy naszego ośrodkowego układu nerwowego substancją na przykład taką, jaka jest nikotyna. Bo jak palimy dużo, w sensie, przepraszam, że tak mówię kolokwialnie, to w pewnym momencie no, jest już ten moment, kiedy przestajemy, bo tego poziomu substancji, którą wypalamy, jest już za dużo. Ale jeżeli przyjmujemy nikotynę w takich postaciach, gdzie trudno jest nam ocenić, ile właściwie przyjęliśmy i potrafimy przyjąć tej nikotyny bardzo dużo, to pojawia się również ryzyko, po pierwsze, przyzwyczajenia do tego wysokiego poziomu substancji, ale dwa, również przedawkowania. Więc bardzo ostrożnie tutaj, ja wiem, że to są substancje, które są legalne, ale wydaje się, że za mało mówimy o tym, że są to rzeczywiście takie substancje, które mogą być bardzo niebezpieczne, nie tylko jeżeli chodzi o ten układ hormonalny, ale również jeżeli chodzi o kwestię taką emocjonalną, poznawczą, zależności od tej substancji, później też takiej stabilności, jeżeli chodzi o nastrój, którą będziemy mieli, kiedy przestajemy używać tych saszetek.
No ale podsumujmy, że tak czy siak, czy saszetki, czy papierosy, to nie jest zdrowie.
A ja mam pytanie takie szersze.
Bardzo dziękujemy, panie Macieju, dziękujemy za ten telefon i...
Bardzo państwu też dziękuję i słuchamy audycji tutaj. Dziękujemy.
Mamy nadzieję, że jeszcze z nami pan zostanie. 22 44 44 044, mamy jeszcze czas na państwa telefony, także zapraszamy do zadawania pytań.
Ja mam pytanie do was, bo interesuje mnie też ten wątek, na ile w andropauzie, czasie pojawienia się, tych zmianach, o których rozmawiamy, mają wpływ czynniki dziedziczne. Czy to, jak ja obserwuję na przykład swojego ojca i na przykład ten moment andropauzy, to jest z dużym prawdopodobieństwem, to będzie ten moment, który też u mnie wystąpi?
Myślę, że tutaj warto zauważyć wpływ kilku czynników. Czynnik genetyczny, czyli dziedziczny, jak najbardziej tak, no bo w jakim sensie dostajemy od naszego ojca cały chromosom Y, który determinuje też, że tak powiem, no... cały nasz układ hormonalny, a także wielkość i funkcję jąder, pod warunkiem, że cały proces ciąży, dojrzewania płciowego przebiegł bezproblemowo. I tutaj przechodzimy do drugiego rodzaju czynników, czyli ten czynnik w czasie wzrastania, szczególnie w okresie płodowym, czyli czy te jąderka zeszły z jamy brzusznej do moszny i prawidłowo się tam rozwijały w okresie dojrzewania płciowego, czyli doszły do swojej pełnej wielkości i pełnej funkcji. I to są jakby te pierwsze dwa czynniki. I kolejny, trzeci czynnik to jest ten czynnik środowiskowy, czyli to, co my robimy na co dzień, przez całe nasze życie. Jak funkcjonujemy, czy mamy jakieś czynniki dodatkowe ryzyka, czy nosimy ciasne majtki, ciasną bieliznę, ciasne spodnie, bądź cały czas mamy podgrzewany mocno fotel w aucie, będziemy je przegrzewać, czy występują żylaki powrózka nasiennego. Czyli to są wszystko te czynniki, które będą generowały, czy ja szybciej będę miał ten spadek testosteronu, czy nie. Ale myślę, że jeśli w skrócie te czynniki życiowe, środowiskowe były takie same jak u twojego ojca i czynnik genetyczny jest ten sam, bo mamy ten sam chromosom Y, no to w tym momencie myślę, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że początek andropauzy będzie też w podobnym wieku.
Chciałabym jeszcze wrócić do używek. Z prostego powodu. Mam wrażenie, że bardzo dużo mówi się o substancji, jaką jest marihuana. I próbuje się ją czasami przedstawiać jako taką mniej szkodliwą zamienniczkę alkoholu, jako taką substancję, która właściwie no, nie ma jakichś tam poważniejszych, negatywnych skutków dla naszego organizmu. Ja już pomijam kwestię zdrowia psychicznego, która bardzo silnie może być, może zależeć właśnie od substancji psychoaktywnej, jaką jest marihuana. Ale czy marihuana i palenie regularne marihuany będzie miało wpływ na nasz układ hormonalny, I no, wiemy o tym, że takie regularne używanie tej substancji będzie wpływało na układ dopaminergiczny. Jeżeli będzie wpływało na układ dopaminergiczny, to w efekcie będzie powodowało wzrost prolaktyny. Więc tutaj ten wpływ ewidentnie istnieje, a jeżeli jest wysoka prolaktyna, no to tutaj również będzie to wpływało na oś przesiadka, podwzgórze, nadnercza, ale też jądra, gonady.
Mhm. Znaczy tutaj myślę, że ogólnie, że jakiekolwiek substancje, które my określamy całą kategorią używek, nie należy się doszukiwać tutaj raczej pozytywów. Tylko należy to zawsze traktować w kategorii, że jest to dla naszego organizmu zawsze jakaś szkoda. Mniejsza lub większa. Zawsze dla naszego organizmu jest taka szkoda. I to nie jest kwestia tego, czy jeśli zapaliłem raz marihuanę, to znaczy, że już sobie zrobiłem bardzo dużą szkodę, a jeśli będę palił regularnie przez 15 czy 20 lat, to będzie tak samo duża? Nie. Tylko raczej podchodzić w ten sposób, że to nie pomaga mojemu organizmowi. To na pewno nie zwiększy mi poziomu testosteronu, to na pewno nie poprawi mi funkcji jąder.
Mamy kolejnego słuchacza. Dodzwonił się do nas pan Tomek z Łodzi. Dobry wieczór, panie Tomku.
Dobry wieczór.
Słucham pana.
Chciałem poruszyć jeden wątek, który tutaj nie padł, a mianowicie ja już od kilku lat można powiedzieć, cierpię, nie cierpię na brak współżycia w małżeństwie i cierpiałem, będąc aktywny seksualnie. Natomiast w momencie, kiedy przyszła ta andropauza, czuję ogromną ulgę i wybawienie i w ogóle samopoczucie mi się polepszyło. Radość życia, że już nie muszę, nie mam na co czekać i mogę bez jakichkolwiek zabiegań już po prostu cieszyć się tym, co jest.
To ja w takim razie zapytam, czy ta ulga, która przyszła wraz z pojawieniem się andropauzy, to było dlatego, że już nie mam ochoty, nie mam chęci i to już mnie nie męczy, czy dlatego, że jest to wytłumaczenie dla jakichś, nie wiem, zaburzeń erekcji, czy słabszego libido?
Przez kilka lat po zaprzestaniu współżycia męczyłem się straszliwie, mając erekcję, nie mogąc się tego spożytkować. W momencie, kiedy nie mam erekcji, kiedy wszystko ucichło, czuję niesamowitą ulgę, że no już nie marnuję mojej energii tak naprawdę na nic.
Panie Tomku, to jest taka bardzo, muszę przyznać, poruszająca też przynajmniej dla mnie historia, bo ona pokazuje, że no gdzieś rozumiem, że w momencie, kiedy pana ciało powiedziało dość, już nie potrzebuje tej seksualności, już nie mam tej potrzeby seksualnej, to że pojawiła się u pana ulga w związku z powyższym, tak? Że nie ma już tego napięcia seksualnego, które domaga się rozładowania, a którego nie ma jak rozładować. Dobrze to rozumiem?
Tak, dokładnie. Tak, chciałem to zaakcentować, że w momencie, kiedy nie można spożytkować swojej energii seksualnej, to dalsze jej trwanie jest piekłem.
No tutaj pojawia się oczywiście mnóstwo pytań, które mamy pewnie wszyscy do pana, ale dla mnie ważne jest to, czy mógłby się pan z nami podzielić. Oczywiście może pan odmówić, ale gdyby była taka możliwość, to myślę, że mogłoby to być dla nas wszystkich bardzo ważne. Co takiego się działo, że gdzieś tej możliwości do realizowania swojego potencjału seksualnego pan nie doświadczył?
No po prostu małżonka w pewnym momencie stwierdziła, że już ją to nie interesuje. No i, że tak powiem, ja zostając na lodzie ze swoim libido, niepotrzebnie się męczyłem przez ileś tam czasu.
Ale ma pan takie poczucie, że to na pewno jest andropauza, w sensie, że to zostało u pana zdiagnozowane przez lekarza, rzeczywiście miał pan wywiad, diagnozy, czy to jest takie pana określenie po prostu wygaszenia tej potrzeby seksualnej?
No, jeżeli nie mam erekcji, nie czuję na bieżąco żadnego podniecenia, no to jak to inaczej nazwać?
No pewnie można by to nazwać właśnie na bardzo różne sposoby i dlatego nie chcę pana tutaj jakoś wyrywać z pana komfortu, bo z tego co słyszę, to próbuje nam pan przekazać, że teraz jest panu lepiej niż wcześniej, ale może gdyby pan był ciekawy w pewnym momencie, co takiego dzieje się z pana ciałem i co się dzieje z pana emocjami, co się dzieje z pana seksualnością, czy z pana takim stanem psychicznym, to może warto skonsultować się czy z lekarzem, czy z psychologiem. Natomiast no, tego, czy oczywiście ma pan tą ciekawość siebie i czy chciałby pan zastanowić się, co się z pana ciałem, pana umysłem dzieje, no to oczywiście
to ale wtedy warto. Jaki byłby, jaki byłby tego cel? No bo nie bardzo rozumiem, wracać do stanu, który mnie drażnił?
Nie, właśnie próbuję to powiedzieć, że gdyby w pewnym momencie pojawiła się u pana ciekawość takiego, czy to, co się dzieje, ta reakcja pana, to jest, ma ona charakter biologiczny, andropauzy, czy to jest kwestia takiej reakcji emocjonalnej, to wtedy warto. Natomiast podkreśliłam to na samym początku, podkreślę jeszcze raz, że jeżeli ma pan komfort w teraz i jest panu teraz, żyje się panu lepiej niż wcześniej, to oczywiście jedyne, co mogę powiedzieć, to, że no, cieszę się, że znalazł pan spokój, Robert.
Ja bym chciał jeszcze jeden wątek poruszyć, bo mówił pan o zmianach w funkcjach seksualnych, spadek erekcji, spadek pożądania. To oczywiście możemy dyskutować z punktu widzenia napięcia seksualnego i tej całej funkcji, o której pan opowiadał, ale ja bym też zwrócił uwagę jako pewien rodzaj wskaźników zdrowotnych, które w tym momencie się pojawiają, to znaczy ten spadek jakości erekcji może też być predyktorem różnych innych problemów zdrowotnych, więc badamy oczywiście seksualność, ale jako element zdrowia, jako pewien stan kliniczny, który w perspektywie też nam coś sygnalizuje, na przykład sygnalizuje nam kondycję organizmu.
No i warto też dodać, że zaburzenia erekcji, kiedy się pojawiają, to średnio wyprzedzają około 5 lat zawał serca, udar mózgu albo ostry zespół wieńcowy. I dlatego warto też to rozważyć, że ten spadek libido czy zmniejszenie poziomu erekcji warto rozważyć jako sygnał z organizmu, że coś jest nie tak i warto odwiedzić kardiologa, diabetologa czy psychologa, seksuologa.
No akurat w moim przypadku to jest, że tak powiem, ja od dziecka miałem problemy z sercem, także regularnie chodzę do kardiologa, badam się, także o to nie muszę się bać.
Panie Tomku, bardzo dziękujemy za telefon i to też pokazuje, że no, każdy z nas ma jakąś swoją historię i każdy z nas ją przeżywa w taki sposób, jak chce, jak potrafi, jak czuje się na siłach i że coś, co dla jednej osoby jest przerażające, dla innej może być momentem, w którym właśnie znajduje spokój. Także bardzo dziękujemy za ten głos. Myślę, że on jest ważny w tej dyskusji, żebyśmy też pamiętali o tym, że każdy z nas ma swoją wewnętrzną interpretację swojej historii.
Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Dobranoc. I mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy w seksaudycji.
Poruszył pan również taki wątek, który ja dość często dyskutuję w gabinecie. Co się w tym czasie dzieje w parze? Bo również ten moment andropauzy, w ogóle nawet pisze się często double pauza. Piotrze, niedawno wydałeś książkę z Katarzyną Skurzewską. Dopóki hormony nas nie rozłączą, kiedy menopauza i andropauza wystawiają związek na próbę. Czyli popatrzmy, jak te elementy biologiczne, te zmiany biologiczne też mogą wpłynąć na kondycję relacji. Bo oczywiście jest, z jednej strony mamy to, co się dzieje w tej relacji i to też może być potęgowane zmianami, które się w nas dzieją, ale z drugiej strony te zmiany mogą też wywoływać różne napięcia w relacji i też warto o to zadbać, bo ta zmiana, która może nastąpić, może też wpłynąć na osobę partnerską. I myśląc o seksualności w andropauzie, w menopauzie, też patrzmy, jak może to wpłynąć na relacje. I u mnie pacjenci mówią o tej zmianie. Ta obawa na przykład dotycząca skuteczności, sprawności, też bardzo często to dotyka też głęboko poczucia męskości. Kim ja właściwie jestem? Kiedy? I tu się zaczyna cały szereg różnych objawów. Osoby opisują objawy. I to może spowodować też odsunięcie, kryzys generalnie w relacji i zdobycie wiedzy. Z perspektywy oczywiście biologii, czyli sprawdzenie rzeczywiście z tego stanu zdrowia, tego czym jest, bo możemy intuicyjnie mieć takie poczucie, tak, to jest oczywiste, że to jest andropauza, no ale to co ty, Olu, powiedziałaś, to jest diagnoza. To jest jednak, trzeba to sprawdzić w o wiele szerszym kontekście, bo te objawy, o których rozmawiamy, one mogą, to co ty, Piotrze, na początku zaznaczyłeś, być sygnałem wielu innych też problemów. I to warto pooddzielać i też zastanowić się, czy to, co współczesna medycyna oferuje, jest to, czego jednak szukamy. I właśnie do pytania tutaj zmierzam, czy jak wygląda leczenie, czy w ogóle coś takiego występuje jak leczenie andropauzy, czy bardziej to jakby patrzymy, co się z nami dzieje i to bardziej nazywamy?
W momencie, kiedy mamy podejrzenie, że jest to andropauza, na pewno powinniśmy wykonać co najmniej 2, a najlepiej 3-4 w pewnych odstępach czasu oznaczenia poziomu testosteronu, ale nie tylko testosteronu całkowitego, ale też testosteronu wolnego, SHBG, pozostałych hormonów, czyli FSH, LH, chociażby prolaktyny, estradiolu, czyli tak, żebyśmy mieli, można powiedzieć, szersze spojrzenie, a nie tylko jeden pojedynczy wynik poziomu testosteronu. Powinniśmy dodatkowo ocenić wszystkie czynniki ryzyka, które u konkretnego mężczyzny występują. I leczenie andropauzy to na pewno będzie z jednej strony cała zmiana, poprawa stylu trybu życia, czyli to, o czym do tej pory wszystko rozmawialiśmy, czyli unikanie wszelkiego rodzaju używek, przegrzewanie jąder, stresu, właściwe odżywianie, właściwa masa ciała, aktywność fizyczna, sen, wypoczynek, to wszystko na pewno trzeba zrobić, a nie tylko liczyć na cudowną, magiczną tabletkę. Oczywiście leczenie farmakologiczne jak najbardziej występuje, czyli testosteronowa terapia zastępcza, czy w formie żeli, czy w formie iniekcji zastrzyku.
No dobrze, ale co jest celem? To znaczy
celem jest podniesienie poziomu testosteronu po to, żebyśmy mieli go na tyle dużo, żeby efekt na tkanki docelowe tego testosteronu był taki, żeby mieć z powrotem energię, albo na tyle, na ile uda nam się ją odzyskać, mieć z powrotem dobre erekcje, na tyle, na ile pozwala nam nasze zdrowie ogólne, naczynia, nerwy, żeby z powrotem mieć dobrą gęstość kości, albo pracować nad tą gęstością, żeby wolniej ją tracić. Czyli żeby poprawić te wszystkie objawy związane z psychiką, naszą fizycznością i seksualnością. I do tego właśnie służy testosteronowa terapia zastępcza, ale nie należy jej mylić z dowolnym przyjmowaniem testosteronu bez wskazań, bez kontroli lekarskiej. I tutaj ustawienie, można powiedzieć, tej terapii u konkretnego pacjenta po prostu wymaga doświadczenia ze strony lekarza i cierpliwości ze strony pacjenta do tego, żebyśmy dopasowali dawkę konkretnego preparatu do danego konkretnego mężczyzny, bo każdy z nas będzie troszeczkę inaczej na to reagował. I też jakby wiele badań naukowych udowodniło, że jeśli utrzymamy właściwy poziom testosteronu we krwi u mężczyzny w starszym wieku, to zmniejszamy ryzyko cukrzycy, otyłości, czyli dodatkowo ten testosteron na właściwym poziomie będzie poprawiał nam nasze ogólne zdrowie.
Bardzo ważny wątek o testosteronie, który możemy suplementować, możemy dawać, bo suplementować może złe słowo, wyrównywać ten poziom, przewracać ten najbardziej optymalny poziom czy stężenie testosteronu dla naszego organizmu, ale nie zawsze to chyba z tego, co się orientuje, oznacza, że musimy podawać danej osobie testosteron, prawda? Czyli nie powinniśmy utożsamiać andropauzy od razu z podawaniem testosteronu, bo współcześnie medycyna ma też inne opcje.
Dokładnie tak. Znaczy, ja w swojej praktyce staram się podnosić poziom testosteronu, po pierwsze przez poprawę trybu i stylu życia. Uważam, że to jest baza do tego, żebyśmy mieli szansę zapewnić zdrowe, szczęśliwe i harmonijne funkcjonowanie mężczyzny, który może doświadczać początkowych objawów związanych z andropauzą. Jeśli to nie pomaga... To...
Przepraszam, a można podać komuś testosteron i ten testosteron skutecznie będzie większy, jeżeli nie zmieniamy stylu życia? To leczenie tak. będzie efektywne?
To znaczy ono będzie efektywne, bo pacjent może odczuwać więcej energii czy poprawę erekcji i łatwiej mu będzie gubić kilogramy i łatwiej mu będzie funkcjonować, ale to nie będzie działo się samo. Tak? Czyli jeśli on nie zadba o swoje odżywianie i nadal będzie się odżywiał tak jak wcześniej, no to utrzyma tą masę ciała.
Ale albo, może to albo będzie jeszcze sprzężenie zwrotne, to, że ja zyskam tą energię, więc pójdę na siłownię, a jak pójdę już na siłownię, to
dokładnie tak, to znaczy ten testosteron często jest jakby takim dodatkowym kopniakiem dla mężczyzny do tego, żeby łatwiej mu było zadbać o to zdrowie, żeby łatwiej mu było pójść na tą siłownię, czy łatwiej mu było zebrać w sobie siły do właśnie tego zdrowego stylu życia. Oczywiście czasami stosuje się testosteronoterapię zastępczą czasowo, właśnie po to, żeby wyprowadzić mężczyznę z jakiegoś takiego w cudzysłowie głębokiego dołka i później ją odstawiamy, ale raczej w andropauzie, jeśli włączamy testosteron zewnętrzny jako testosteron terapię zastępczą, to wówczas raczej traktujemy, że jest to do końca życia. Czasami warto zastosować leki hormonalne, które stymulują nam jądra do większej pracy przez jakiś czas, ale to może być rozwiązanie nie dla każdego mężczyzny.
Jeszcze mam takie pytanie techniczne dla osób, które jednak chciałyby zbadać i w jakim są, na jakim są etapie na przykład właśnie tego, o czym dzisiaj mówimy, to do jakiego lekarza trzeba pójść?
Myślę, że najlepiej udać się do androloga, albo do urologa androloga, albo do endokrynologa, ale czasami nawet dobrze wyedukowany lekarz medycyny rodzinnej też będzie w stanie w jakimś sensie nam pomóc w pierwszym rzucie, bądź pokierować nas dalej. Ważne, żeby udając się po poradę, po pomoc, nie mieć nastawienia równa się dostanę testosteronu. Bo często to nie chodzi tylko o danie testosteronu, tylko chodzi o zmianę właśnie podejścia w codziennym życiu i to w dużej mierze dla wielu mężczyzn może wystarczyć. Oczywiście, jeśli będą do tego wskazania, jeśli w kilku kolejnych pomiarach wyjdzie nam niski poziom testosteronu mimo dobrego stylu i trybu życia, to jak najbardziej wtedy włączenie terapii testosteronowej będzie zasadne.
Macie takie poczucie, że o andropauzie mówimy wystarczająco dużo w takiej przestrzeni medialnej? Macie poczucie, że pacjenci wiedzą, czym jest andropauza, jak do was przychodzą?
Ostatni raport Kulczyk Foundation pokazał, że tylko 1/3 społeczeństwa słyszała i cokolwiek kojarzy na temat andropauzy. Czyli to oznacza, że 2/3 społeczeństwa w ogóle nie wie, że istnieje andropauza, albo nie bardzo wie, z czym to powiązać. I to, wydaje mi się, jest wystarczający sygnał do tego, że wciąż za mało się o tym mówi i za mała jest świadomość. Tutaj Robert bardzo często używa takiego stwierdzenia, że wiedza to siła, wiedza to potęga i ja się zgadzam z tym bardzo i się pod tym podpisuję wszystkimi 4 kończynami, dlatego że jeśli wiemy, co nas może spotkać w zakresie właśnie andropauzy, jeśli wiemy, jak wygląda menopauza u naszej partnerki i z czym się wiąże, to mamy szansę, po pierwsze, zadbać o to, żeby ta andropauza nas nie dopadła i mamy szansę lepiej zrozumieć naszą partnerkę, kiedy ona będzie się borykała z objawami menopauzalnymi.
Ja bym jeszcze dołączył narrację wokół andropauzy, bo ona głównie jest jednak taką dyskusją o deficycie. Ja patrzę na to też jako pewien element, który po prostu jest. Jest też taką dyskusją, która, w której, jak powiedziałem, bardzo często się jakby mówi o deficycie, a ja mówię też często o potencjale. Bo to jest też tak, że to jest naturalny etap życiu, który oczywiście możemy wyrównać i tutaj sprawdzając zdrowie włączamy określone leczenie, Natomiast też patrzę na to, że każda dekada ma swój potencjał i że tylko budowanie tak, że to będą tylko straty, że to na pewno się skończy, jest nie do końca prawdą, bo wielokrotnie w gabinecie doświadczam, że osoby dojrzałe mówią właśnie o swoim ogromnym potencjale i świadomości, który potrafi wyrównać, a nawet przeskoczyć, tak jak mówisz, ten symboliczny, tą symboliczną aktywność seksualną tego 20-latka. I to też, żeby ta narracja nie dominowała, że to jest tylko znój i rozwiane marzenia.
Warto też zaznaczyć, że medycyna aktualnie ma wiele różnych sposobów leczenia, czy andropauzy, czy chociażby zaburzenia erekcji. I jesteśmy w stanie zapewnić skuteczną erekcję dla mężczyzn w każdym wieku, chociażby poprzez implanty prącia.
Dużo ciekawych wątków poruszyliśmy. Myślę, że do tematu zdrowia mężczyzn będziemy jeszcze wracać i w kolejnych programach Seks Audycji pojawią się kolejne pytania w tym temacie. My dzisiejszy program już kończymy. Dzisiejszą Seks Audycję realizował Filip Wejcher, a wydawała Maria Mroczkowska. I jeszcze zanim zakończymy program, to informacja sprzed dosłownie kilku minut. Donald Trump wystąpi w Seks Audycji, ponieważ ogłosił zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem, otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Wrócimy do tego tematu w TOK FM już o 6 rano w pierwszym programie Radia TOK FM, a my tą optymistyczną informacją kończymy dzisiejsze wydanie Seks Audycji. Robert Kowalczyk, psycholog, seksuolog kliniczny.
I Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii, a naszym gościem był Piotr Świniarski, androlog, urolog, specjalista
medycyny seksualnej.
Medycyny seksualnej, tak właśnie.
Dziękuję bardzo. Państwu. Dobranoc.
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 Osoby, które zamawiają flagi, to są instytucje, urzędy. Mamy dużo zamówień od przedszkoli, szkół. Fajnie wyglądają te akademie i dzieciakom się przekazuje te nasze wartości. Bardzo dużo klientów stawia sobie przy domach maszty, na których wisi flaga Polski. Maszty przeważnie mają 6 metrów wysokości, do 12 nawet, widoczne z daleka. Zamówienia również mamy zagraniczne, z Holandii, z Belgii, z zagranicy, także jest bardzo duże zainteresowanie, gdzie flaga Polski za granicą jest bardzo pięknie wyeksponowana.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM.